Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w studio i Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od portfeli Polaków. 1 lipca tego roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mają wejść w życie zmiany podatkowe zapowiedziane wczoraj przez Ministerstwo Finansów. I tak, resort proponuje między innymi obniżenie do 12% niższej stawki podatkowej, dziś wynoszącej 17%, przy jednoczesnej likwidacji ulgi dla klasy średniej. Zachowana ma być kwota wolna od podatku 30 000 zł. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, przedsiębiorcy będą mogli częściowo ją odliczyć. Generalnie ma być prościej, łatwiej, w portfelach ma zostać więcej pieniędzy. Proponowane zmiany według panów to dobry kierunek i zaczynamy od pana Marka Trojanowicza, ponieważ jest przez telefon.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani, dzień dobry panu. Wszystkie zmiany, które upraszczają system podatkowy, trzymając się końcówki pani wypowiedzi, są z pewnością dobre. Polski Ład charakteryzował się tym, że chyba nie moglibyśmy znaleźć żadnego rozmówcy, który w prostych słowach byłby w stanie komukolwiek z nas wytłumaczyć dokładnie, jak on miał działać i kto tak naprawdę ile podatku zapłaci. Więc czytam tą poprawkę jako pierwszą. Sytuacja i z wojną, i z COVID-em, i z inflacją, i z kursami walut, jak wiemy wszyscy, jest rozwojowa. Więc ja się spodziewam, znaczy nie przywiązywałbym się za bardzo do tych ustaleń, bo spodziewam się, że one będą postępowały. To znaczy oczekiwałbym, znaczy stoimy przed takim dużym kryzysem, moim zdaniem, i na rynku pracy, i finansowym, i walutowym, że to jest dopiero początek uproszczeń podatkowych i wydaje mi się, że gruntowna reforma jest potrzebna systemu, który jest bardzo czytelny, prosty do opowiedzenia w jednym paragrafie tekstu lub pokazania w formie infografiki na jednej stronie A4, a nie na nie wiadomo ilu stronach w taki sposób, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. I jeszcze tylko jedno dopowiem, że fundamentalnie chciałbym jakby jasno powiedzieć, nie zgadzam się z taką klasyfikacją typu, że ktoś należy do średniej klasy, jak zarabia 6 000 zł, bo to po prostu jest śmieszne.
No to różnie z tym bywa rzeczywiście, jeśli chodzi o interpretację. Ja powiem tylko, bo wspomniał pan o inflacji i walutach. Po tej wczorajszej deklaracji, po wystąpieniu premiera, złoty widzę się umacnia i to na wszystkich, w stosunku do wszystkich walut. Pan Maciej Kazienko, jak ocenia pan te proponowane zmiany? Będą jeszcze konsultacje? Może rzeczywiście jeszcze będziemy zmierzali dalej do uproszczenia?
Zgadzam się z moim przedmówcą, że każde uproszczenie powoduje, że każde uproszczenie podatków powoduje, że po prostu nasze obciążenia są mniejsze i jest to bardziej czytelne. W związku z tym to, co wycenił rząd, te 15 miliardów złotych, które nie wpłynie do budżetu, a pozostanie w kieszeniach Polaków, to rzeczywiście ważna kwota, która pobudzi zapotrzebowanie konsumpcyjne, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób, dodatkowo jeszcze dodając do tego inflację, że te pieniądze wrócą do budżetu, nawet Boże, jeszcze w powiększonym zakresie. Więc to zwiększenie konsumpcji na pewno spowoduje, że na te trudne czasy te pieniądze Polakom się przydadzą. I tak jak powiedziałem na wstępie, każde uproszczenie i to, co pan powiedział też, podatków czyni je bardziej czytelnymi i sytuacja tej gry rynkowej jest po prostu bardziej wtedy czytelna i oczywista.
No tak obserwowałam wypowiedzi pracodawców, też spora część ekonomistów. Pozytywnie te propozycje zostały ocenione. No dla mnie jedynym minusem w tym wszystkim jest to, że zmiany wejdą w życie w środku roku, ale mamy czasy bardzo wyjątkowe, więc to jest jakby uzasadnione, a z drugiej strony rząd przyznał się do błędu i go teraz naprawia, więc lepiej, żebyśmy mieli sprawę wyprostowaną najszybciej jak się da. Ja dodam tylko jeszcze, że wraca możliwość wspólnego rozliczenia PIT samotnych rodziców z dzieckiem. To też jedna z tych dobrych zmian, panów zdaniem.
Oczywiście, jak najbardziej, dlatego że jednak osoby samotnie wychowujące dzieci korzystały bardzo często z tej ulgi i myślę, że zabranie tej możliwości było odczuwalne jako taki jęk właśnie niezadowolenia, więc mamy taką sytuację nadzwyczajną, spowodowaną tym kryzysem wojennym, tymi zagrożeniami geopolitycznymi i być może właśnie taka sytuacja powoduje u rządzących taką refleksję, że można byłoby pewne reguły uprościć po prostu, więc ja tutaj bardzo dobrze odbieram tego typu projekty i tak jak sobie powiedzieliśmy, że jeśli tych pieniędzy w kwocie 15 miliardów zabraknie w tej chwili w budżecie, no bo jednak trzeba pamiętać o tym, że nasze wydatki także wzrastają w związku chociażby ze świadczeniami dla uchodźców zdrowotnymi, socjalnymi, to jednak te pieniądze zostaną uruchomione w ich konsumpcji. I w związku z tym nastąpi większy popyt na rynku wewnętrznym i te pieniądze będą, można powiedzieć, w jakimś sensie prorozwojowe. Też należy brać pod uwagę to, i myślę, że rząd także kierował się tymi przesłankami, że pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy prawdopodobnie zostaną uruchomione, czyli jakby ta część przychodowa być może się polepszy. No i też trzeba myśleć o tym, żeby pewne rzeczy, które w polityce Komisji Europejskiej były planowane na najbliższe lata, lekko zmitygować. Mówię tutaj o kwestiach właśnie tej polityki klimatycznej, o kwestiach kosztów uprawnień do emisji CO2, które znacznie podwyższyły ceny energii. Myślę, że tutaj też powinniśmy przy negocjowaniu kolejnych sankcji na Rosję myśleć także o tym, jak samemu właśnie dywersyfikując swoje źródła energii, szukając nowych kierunków napływu tych surowców energetycznych, także obniżać koszty energii, żebyśmy nie tracili tej konkurencyjności.
Mm-hmm. W Brukseli, jak już pan wspomniał, trwa szczyt Unii Europejskiej, G7, też był NATO. Przywódcy unijni w konkluzjach przyjętych w nocy po pierwszym dniu rozmów wyrazili gotowość do szybkiego nałożenia kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś. Należy powstrzymać wszelkie próby obejścia sankcji lub pomocy Rosji w inny sposób. Spodziewali się państwo po wczorajszym właśnie spotkaniu takiego podejścia, czy bardziej konkretów? Bo ja mimo wszystko miałam nadzieję, że może właśnie ruszy sprawa związana z energetyką. I tu pan Marek Trojanowicz.
Mi się wydaje, jestem absolutnie zbudowany jakby wspólnym frontem wszystkich krajów, zarówno europejskich, jak i Stanów Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii, która, pamiętajmy, jest poza Unią Europejską. Jestem zbudowany też chyba postawą naszego tutaj rządu obecnego, bo wydaje mi się, że w tych trudnych czasach stanął na wysokości zadania. Natomiast pamiętajmy, że ta perspektywa unijna i tych decyzji w Unii, ja bym powiedział, że jest wprost proporcjonalna od odległości granicy z państwem rządzącym. Czyli wydaje mi się, że w Hiszpanii percepcja tego konfliktu jest zupełnie inna niż w Polsce.
I w krajach bałtyckich, bo my tu mamy ten wspólny front jednak.
Właśnie. A jeszcze zupełnie inna perspektywa, o czym też pamiętajmy, jest na przykład z Izraela. Zupełnie inna jest z Chin. I gdzieś musimy to, gdzieś jakąś mądrość z tego musimy wywieźć. No nie jest to proste, bo z dnia na dzień coraz różne informacje do nas docierają i z Ukrainy, i z Rosji, i z Chin, i z innych państw. Na tą chwilę wydaje mi się, że jakby ta jedność jest wystarczająca duża. Czy do tych sankcji? No trzymajmy się prostego przykładu chociażby z importem gazu z Rosji. No, oczywiście bardzo prosto powiedzieć, przestańmy importować. Natomiast gdzieś tam pamiętajmy, że pod to wszystko są podpisane umowy, które zakładają też jakieś kary za zerwanie tej umowy wcześniej lub niepłacenie pieniędzy. No i teraz wszystkie kraje gdzieś tam balansują na granicach zdrowego rozsądku, na tym, co widzą w przekazach medialnych i tych obrazkach, gdzie niszczone są mieszkalne domy, gdzie pokazane jest cierpienie tych ludzi mieszkających na Ukrainie. A z drugiej strony jest jakby twardy biznes, który mówi, że jak nie będziemy sprowadzać gazu, czy z dnia na dzień zerwiemy umowę, to tak naprawdę i tak zapłacimy tą samą kwotę, jakbyśmy ten gaz sprowadzali. Więc wydaje mi się, że na tą chwilę ja jestem absolutnie bardziej na tak i na to, że ta jedność i ta solidarność jest wystarczająco mocno zademonstrowana i przelewa się jednak na czyny. To pamiętajmy, że Unia dotychczas działała w takiej perspektywie zastanówmy się, uchwalmy coś za rok, a za 3 lata to będziemy wdrażać. W tej chwili jednak to się bardziej dzieje z tygodnia na tydzień, co jest ogromnym.
No jak na Unię przyspieszenie, to rzeczywiście trzeba oddać.
Rozpocznę może tak swoją wypowiedź, że chciałbym docelowo widzieć Rosję i Rosjan z surowcami na półkach. Żeby tylko to im zostało, można powiedzieć, tak? Żeby maksymalnie ograniczyć import tych dóbr, eksport tych dóbr luksusowych dla Rosji. Ja miałem możliwość uczestniczenia w audycji dokładnie miesiąc temu, w dniu wybuchu konfliktu. I wtedy właśnie powiedzieliśmy sobie, że ktoś tego Putina przecież wybiera. I jeśli my będziemy nakładać sankcje na tych rządzących, na oligarchów, a nie dotknie to zwykłych obywateli, niestety, to ta sytuacja będzie powtarzać się. Jeśli nie w przypadku Putina, to w przypadku kolejnych jego następców. Więc tutaj musimy po prostu być bardzo, bardzo bezwzględni, można powiedzieć, w jakiejś mierze. Przy założeniu także takim, że my także niestety na tym konflikcie stracimy trochę, że musimy się trochę powściągnąć, że musimy jakby brać pod uwagę to, że to także każdego z nas, Polaków czy Europejczyków, w jakimś sensie dotknie. Ale nie ma innego sposobu.
Ale to jest niczym w porównaniu z tym, co dotyka Ukraińców dokładnie, w tej chwili.
Dokładnie.
Ale też się zastanawiałam, bo dzisiaj też jedną ciekawą rzecz przeczytałam. Z jednej strony tutaj Unia mówi o tej właśnie gotowości natychmiastowego wdrożenia kolejnych sankcji. Widać tą na razie jakby niechęć kilku krajów do tego, żeby tutaj okładać sankcjami surowce energetyczne, ale sporo się działo za kulisami i nieoficjalnie, bo tutaj się okazuje, że Unia się dogaduje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie dostaw gazu skroplonego. Jeszcze w tym roku Amerykanie, i to Financial Times napisał, powołując się na nieoficjalne informacje, mają dostarczyć do Unii 15 milionów metrów sześciennych gazu. Rozumiem, że nie jest to rocznie, bo podam przykład, tylko w ubiegłym roku my jako kraj wykorzystaliśmy 20 miliardów metrów sześciennych gazu, więc 15 milionów dla Unii na cały rok to byłaby nawet nie kropla w morzu potrzeb. Ale tutaj widać, że coś się dzieje i też jest takie są zapowiedzi też nieoficjalne, że Unia chciałaby już w tym roku zrezygnować z 2/3, zdaje się, dostaw surowców z Rosji, więc to też będzie bolesne dla Rosjan, bo wcześniej była mowa, że do 2030 roku, a tutaj mamy takie przyspieszenie, 2022. I może to też chodzi o to, żeby Rosjan w pewnym sensie zaskoczyć, że z jednej strony mówimy, jest ten opór kilku krajów, które nie chcą, a z drugiej strony staramy to swoje zaplecze w jakimś sensie zabezpieczyć i wtedy już w miarę bezpiecznie odciąć się od tego rosyjskiego gazu. Może to też jest taki kierunek, zobaczymy. Może po dzisiejszych spotkaniach się czegoś dowiemy więcej.
No, pani redaktor dobrze zwróciła uwagę na to, że jednak sami ze zdziwieniem obserwujemy, że jednak decyzje Komisji Europejskiej jakoś nadzwyczajnie przyspieszyły i że jest tam większa odwaga w podejmowaniu właśnie tych decyzji, więc jest to dobry zwiastun tego, że przecieramy nowe szlaki dostaw surowców energetycznych z tak dalekich kierunków jak Stany Zjednoczone. Jak budowaliśmy gazoport w Świnoujściu, to śmiali się, że będziemy ten gaz sprowadzać z takich odległości i ile on będzie kosztował. Więc tutaj naprawdę to jest rzeczywiście taki dobry zwiastun tych dobrych kierunków zmian w jakby rozumieniu Unii Europejskiej.
I na koniec, czy pan Marek Trojanowicz chciał coś dodać?
No ja chciałem dodać to, że jak pani zaczęła mówić, że to za kulisami się odbywa wiele rzeczy, to jakby uczułabym, że wydaje mi się, że znamienita większość za kulisami się odbywa, a tymi informacjami, które gdzieś tam publicznie one się pojawiają, a szybko znikają, a przysłonięte to wszystko jest tymi obrazami takimi tragicznymi wojny. No bo jeżeli sobie przypominam taką sytuację, że premier Izraela w szabat To jest niewyobrażalne właściwie. Wsiada wieczorem do samolotu i leci do Putina, do Rosji, a zaraz po wizycie u Putina leci do Niemiec, albo Chiny w tym samym czasie właściwie zabiegają o to, żeby zwasalizować Rosję. I mam nadzieję, że tak się stanie. To właśnie niepowtarzalna szansa jest w tej chwili dla nas, dla Europy Środkowo-Wschodniej, żeby zmarginalizować po raz pierwszy od wielu lat właściwie jest taka sytuacja, że może spaść Rosja z roli mocarstwa do powiedzmy takiego wasala Chin, gdzie Chiny by weszły na rolę właśnie takiego supermocarstwa. I pamiętamy, że myśleliśmy cały czas, że gdzieś tam będzie się toczyć wojna między Amerykanami i Chinami. Wszyscy obstawiali Morze Południowochińskie i tą część świata, jeżeli chodzi o otoczenie tego konfliktu, a tu się okazało, że właściwie ta wojna między Amerykanami a Rosją toczy się w Ukrainie tak naprawdę. Nie? Także zachęcam wszystkich do patrzenia na te obrazki z takiej różnej i szerszej perspektywy, aniżeli tylko tych walących się bloków mieszkalnych na Ukrainie.
No i jeszcze Azerbejdżan się okazuje.
I może, żeby nie było tak słodko zupełnie, bo tak się rozwodzimy teraz na temat właśnie tej Komisji Europejskiej, że tak świetnie reaguje na te zagrożenia, to warto byłoby też dla porównania pokazać, ile wynosi obecnie pomoc humanitarna Unii Europejskiej dla krajów, które przyjmują uchodźców, wszystkich krajów, czyli Polska, Słowacja, Rumunia. To jest 500 milionów euro. I dla porównania, jeden jacht Abramowicza, 600 milionów euro.
No właśnie, wystarczyłoby zaanektować i sprzedać. Proszę.
To tak samo jeszcze można byłoby powiedzieć, że chyba już nikt jakby nie będzie kontynuował takiej narracji pod tytułem Niemcy pokazują praworządność i solidarność, kiedy właściwie ostatni na wszystko się godzili, a do dzisiaj właściwie się na te sankcje nie zgadzają, podczas gdy my przyjęliśmy bez żadnych obozów 2 miliony uchodźców.
I tym przykładem kończymy ten temat. Teraz szybciutko, bo mamy mało czasu. Czterech Rosjan oskarżonych o ataki hakerskie w Stanach. Celem był sektor energetyczny. Hakerzy atakowali tysiące komputerów w setkach firm w 135 krajach w latach 2012-2018, a najwięcej atakowali firmy z sektora energetycznego. Były to też elektrownie. No i teraz się okazuje, że na świecie zaczął się boom na cyberpolisy. Pewnie taka sytuacja też zawita do Polski. Czy warto wykupywać panów zdaniem polisę od cyberataku, ewentualnie co zamiast? I może od pana Trojanowicza, tylko tak szybciutko, bo z tym tematem
jednym
jest związany.
Myślę, że jest to na szybko przez firmy ubezpieczeniowe wymyślony produkt. Jeżeli ja bym inwestował w ubezpieczenie, w bezpieczeństwo swojej własnej firmy, a jeżeli to byłaby jeszcze jakaś infrastruktura właśnie związana z paliwami, z energetyką, to absolutnie inwestowałbym w zespół, który po prostu chroni administratorów sieci internetowych, chroni nas przed atakami, a nie w polisę od tego, że ktoś się włamie.
No i która nie obejmuje działań wojennych.
Dokładnie.
Ja bym zaś inwestował bardziej właśnie w to bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako niezaprzestanie dostaw energii, czyli we własne źródło wspierane czy to właśnie własnymi generacjami fotowoltaicznymi, czyli ozowymi, czy generacjami kogeneracyjnymi, więc wszystkie te takie instalacje rozproszone, niezależne od centralnych systemów, które mogą rzeczywiście paść ofiarą ataków hakerskich. Mogą być blackouty, więc próbujmy się na własną rękę zabezpieczać i budujmy tą energetykę rozproszoną.
Tak, i taki portfel właściwie bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Marek Trojanowicz, prezes Brain Scan AI. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i spokojnego weekendu.
Dziękuję.
Miłego dnia.
Dziękuję.
Dziękujemy.